Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audiencja ogólna w Watykanie, rzymskie obrady Komisji Dialogu ze Starożytnymi Kościołami Wschodu oraz pogrzeb Jana Nowaka Jeziorańskiego to aktualności, które złożą się na dzisiejszy program. Z obecną na audiencji młodzieżą porozmawiamy o roli modlitwy, czyli o przesłaniu papieskiej katechezy. Postać kuriera z Warszawy przypomnimy pożegnalną mową jego przyjaciela Władysława Bartoszewskiego. W studiu ksiądz Józef Polak, zapraszam na Środowy Magazyn.
Wielką wartość modlitwy przypomniał Jan Paweł II na audiencji ogólnej. Kierowana do Boga wytrwale i z ufnością może wybawić nawet z największych niebezpieczeństw. Przedmiotem papieskiej katechezy był psalm 116, dziękczynna pieśń za ocalenie od śmierci.
Autentyczna wiara dostrzega zawsze miłość Boga, nawet jeżeli czasami trudno do końca zrozumieć motywy Jego działania. Właśnie modlitwa pomaga nam odkrywać oblicze kochającego Boga. On nigdy nie opuszcza swoich wiernych. Jest tym, który sprawia, że mimo prób i cierpień w końcu zwycięża dobro.
W auli Pawła VI było około 7000 pielgrzymów.
Pozdrawiam obecnego tutaj biskupa seniora Ignacego Jerza i wszystkich moich rodaków. W sposób szczególny pozdrawiam młodzież. Życzę, ażeby napełnił was duch modlitwy i byście zawsze doświadczali miłości Boga. Zawieźcie moje pozdrowienie swoim najbliższym. Niech wam Bóg błogosławi. Do siego roku.
Największą i najbardziej rozśpiewaną grupą polską na audiencji była młodzież z Rzeszowa.
Siostra Anna Telus ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek, dyrektorka liceum prowadzonego przez Zgromadzenie imienia Jana Pawła II w Rzeszowie. Jesteśmy już w Rzymie po raz piąty w naszej krótkiej historii szkoły, 8-letniej. No celem jest nawiedzenie grobu świętego Piotra, nasycenie się duchem chrześcijaństwa, spotkanie z Piotrem naszych czasów, z Janem Pawłem II.
Katarzyna Ulma. Ta szkoła jest bardzo, można powiedzieć, oryginalną szkołą, panuje w niej cudowna atmosfera. Ja chodzę do tej szkoły dopiero pół roku i bardzo się cieszę. Poznaję tutaj wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych nauczycieli. Może to dziwnie zabrzmi, ale bardzo lubię chodzić do szkoły.
Karolina Sowa. Przyznam, że szkoła jest naprawdę wyjątkowa, bo tworzą ją wyjątkowi ludzie, wyjątkowi nauczyciele i wyjątkowi uczniowie, którzy znaleźli się tu nie bez powodu. Bo wszyscy wiedzieli, do jakiej szkoły idą. Szkoła ma charakter katolicki. Zwraca się dużo uwagi na modlitwę, na mszę świętą i na katolickie obchodzenie wszystkich świąt.
Przede wszystkim staramy się styl bycia w szkole ustawić po chrześcijańsku. To znaczy w szkole jest miejsce nie tylko na naukę, nie tylko na poznawanie różnych przedmiotów, na rozwijanie wiedzy, ale również na formację duchową.
Mogłosia Nowak chodzi do katolika. Jak każdy pewnie wie, to jest potoczna nazwa naszej szkoły. Na początku byłam przerażona. Przede wszystkim samymi mundurkami, samą nazwą szkoły, bo to jest przecież katolickie liceum. Poza tym uczą w nim siostry, więc pierwsze wrażenie to było kompletny szok. Ale później, ponieważ chodzę już piąty rok do tej szkoły, przyzwyczaiłam się trochę, no i muszę powiedzieć, że po tych 5 latach nie wymieniłabym szkoły na żadną inną. Dlaczego? Przede wszystkim przez atmosferę, która panuje w tej szkole. Klas jest mało, są nieliczne i każdy z każdym się zna. Poza tym nauczyciele, myślę, że są trochę inni niż w innych szkołach i panuje taka atmosfera wzajemnej pomocy i przyjaźni.
Krzysiu Tomczyk, też katolika. Ja jestem nowy w tej szkole, dopiero jestem w pierwszy rok, jestem w pierwszej klasie liceum. Czemu wybrałem tą szkołę? Bo cenię sobie tradycję, cenię właśnie to, co ta szkoła niesie. Bardzo tam dba się o ludzi, dba się o każdego człowieka. Jak są większe szkoły, jest wielu nauczycieli, nikt siebie nie poznaje. Tutaj jest taka atmosfera bardziej rodzinna. Szkoła nie jest taka jak jakieś inne, że tam nauczycielowi nie zależy. Nauczyciel dba o uczniów, to jest fajne.
Wiara, modlitwa czy Bóg to są tematy, o których się rozmawia nawet na przerwach, przekonywała młodzież.
Modlitwa dla mnie jest przede wszystkim spotkaniem z Bogiem, nasyceniem się Bożą mądrością, nabraniem pewnego dystansu do tego, co robię, zdobywaniem spokoju i powierzaniem wszystkiego Panu Bogu, ponieważ wiem, że to, co robię, po prostu nie mogę zrobić sama.
Dla mnie modlitwa jest rozmową z Bogiem. Przez modlitwę mogę się do Niego zbliżyć, przedstawić Mu moje problemy, przeprosić Go za wszystko. Modlitwa bardzo mnie umacnia do dalszego życia. Lubię się modlić, lubię się zjednać z Bogiem.
Spotkaniem z Bogiem, czymś takim, dzięki czemu możemy się zjednoczyć z Bogiem i powiedzieć to, co nam leży na sercu. Powiedzieć wszystkie swoje prośby, podziękować za to, co otrzymujemy i odnawiać się każdego dnia.
Modlitwa? Pierwsze skojarzenie to osobista rozmowa z Bogiem. No dla mnie jest to na pewno coś więcej. To jest pewnego rodzaju oderwanie od tych wszystkich problemów, od tej rzeczywistości. Oczywiście nie zawsze, bo są dni, kiedy modlitwa jest po prostu, jak to się mówi, odklepaniem różańca czy kilku modlitw. Ale jest to przede wszystkim takie osobiste spotkanie z Panem Bogiem.
Staram się nie jakby tak recytować te modlitwy jakby z pamięci, tylko każde słowo przemyśleć. Nawet niekoniecznie zawsze modlić się jakimiś regułkami, tylko swoimi słowami, czy nawet patrząc, nie wiem, w jakiś obraz, jakiś krzyż i zastanawiać się, przeżywać to wszystko. To jest wspaniałe porozmawiać z Panem Bogiem.
Ufać Panu Bogu, iść pod prąd, puścić się gałęzi, no i po prostu zaufać, modlić się. I wierzyć, że wszystko będzie dobrze, bo Bóg się nami opiekuje.
Ufać Panu Bogu to cieszyć się każdym dniem, cieszyć się z innych ludzi, którzy są dookoła nas i być takim spokojnym w duchu. Nie martwić się tym, co będzie. Wiadomo, trzeba się uczyć, trzeba pomóc innym.
Wierzyć, mieć sens życia. Wiara to jest wszystko, co najważniejsze. Nie wyobrażam sobie życia bez wiary. Jezus, droga, prawda i życie, to jest takie motto życiowe.
Bóg zawsze nas doświadcza, ale każde cierpienie jest wyrazem miłości i prowadzi nas po prostu do zbawienia.
Myślę, że pierwsze pytanie, jakie nasuwa się wszystkim ludziom, to jest dlaczego. Ale pytając o sens tego cierpienia, wiemy, że Bóg niczego nie robi bez powodu i wszystko jest z góry zaplanowane. I to na pewno ma jakiś sens i jest dla nas jakąś wskazówką do życia, do tego, jak mamy postępować.
Na audiencji nie zabrakło również polskiego kolędowania.
Elżbieta Ostrowska, jestem dyrygentem Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej Divertimento, która powstała 7 lat temu przy Państwowej Szkole Muzycznej nr 1 w Warszawie. Przyjazd to jest pielgrzymka, specjalnie dla Ojca Świętego przyjechaliśmy tutaj, żeby dla niego zaśpiewać, z nim pobyć i przekazać mu taką wielką radość, że on po prostu jest. Ja myślę, że jest to przede wszystkim wielkie przeżycie religijne, ponieważ tutaj szczególnie na to się nastawiamy, żeby bardziej przybliżyć samą postać Ojca Świętego Jana Pawła II, przybliżyć miejsca święte, szlaki świętego Piotra, świętego Pawła. Nie nastawiamy się na koncertowanie. Dla nas najważniejsze jest tu spotkanie z Ojcem Świętym i tak to traktujemy.
Z młodzieżą w auli Pawła VI rozmawiała Beata Zajączkowska.
W Rzymie rozpoczęły się obrady Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw dialogu między Kościołem Katolickim a starożytnymi kościołami Wschodu. Co łączy te kościoły? Ilu liczą wiernych? Mówi prałat Johann Bonny z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Na wschodzie trudno mówić o liczbach. Jest ich kilka milionów. Natomiast łączy je pewien element negatywny. To znaczy, że w IV wieku nie przyjęły niektórych określeń Soboru Chalcedońskiego odnośnie do chrystologii. Jest to czynnik negatywny w odniesieniu do nas, katolików, i do prawosławia tradycji bizantyńskiej. Jeśli natomiast chodzi o łączące ich elementy pozytywne, to przede wszystkim bardzo głęboka duchowość, życie monastyczne, w znacznej mierze podobna atmosfera liturgii, zakotwiczonej w bardzo intensywnej modlitwie. Mają też wspólną historię. Wszystkie żyją na Bliskim Wschodzie, w środowisku, gdzie dominuje islam. W ciągu wieków wypracowały pewien sposób istnienia i przetrwania w tej sytuacji. Ich dorobkiem jest także pewna duszpasterska mądrość w koegzystencji ze światem muzułmańskim.
Jakie dary mogą między sobą wymienić katolicy i wierni starożytnych kościołów Wschodu?
Jest ich wiele. Wspomniałem już o ich pięknej, bogatej i bardzo głębokiej tradycji liturgicznej. Wspólnoty tych kościołów obecne są także w Rzymie. Chętni mogą uczestniczyć i zobaczyć, jak bardzo głęboka, poniekąd nawet mistyczna jest ich celebracja liturgiczna. Znają też życie monastyczne. Jego początki mają swe korzenie w Egipcie i Syrii, skąd powołanie i charyzmat mniejszy dotarły na zachód. Istotna jest też mądrość wypracowana w sytuacji mniejszości żyjącej w świecie zdominowanym przez islam. Musieli najpierw zgodzić się na sytuację mniejszości i wszystko, co z tej akceptacji wypływa. Na swój sposób praktykowali już w ciągu wieków to, co dziś nazywamy dialogiem. Mogą nam ukazać, jak w tym świecie zachować wiarę chrześcijańską i być świadkami Jezusa Chrystusa. Myślę, że możemy się od nich wiele nauczyć.
Mówił prałat Johann Boni z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Polska wiele zawdzięcza miłości, jaką Jan Nowak-Jeziorański darzył ojczyznę, napisał Jan Paweł II w przesłaniu z okazji pogrzebu kuriera z Warszawy. Papież zapewnia o modlitewnej jedności z uczestnikami uroczystości żałobnych w stolicy.
Całe jego życie było związane z posługą prawdy, czytamy w przesłaniu, a pełnił ją z odwagą, sprawością, wrażliwością na potrzeby ludzkie, a nade wszystko z głęboko zakorzenioną miłością do ojczyzny. Wiele zawdzięcza Polska i Polacy tej jego miłości. Zawsze darzyłem go za to podziwem i szacunkiem. Wysoko ceniłem również jego wiarę i troskę o Kościół. W duchu tej troski, z wnikliwością znakomitego publicysty, obserwował i sygnalizował wszelkie zjawiska, jakie go niepokoiły. Zawsze byłem mu za to wdzięczny, czytamy w papieskim przesłaniu. Ojciec Święty przypomniał także świadectwo Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w którym uznaje on swoje długie życie za nieprzerwany łańcuch cudów i prosi Boga o oszczędzenie mu nieszczęść długiego konania. Przytaczam to świadectwo, napisał papież, dziękując Bogu, że zechciał wysłuchać jego modlitwy i pozwolił mu do końca cieszyć się cudami życia.
Wieloletni dyrektor polskiej sekcji Radia Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański, zmarł 21 stycznia w wieku 91 lat. Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe zgromadziły wiele tysięcy uczestników. Mszę świętą żałobną w archikatedrze świętego Jana sprawował prymas Polski, kardynał Józef Glemp. W homilii arcybiskup Józef Życiński podkreślił, że Jan Nowak-Jeziorański kierował się w życiu wartościami Bóg, honor, ojczyzna, i odchodził w poczuciu wielkiego życiowego spełnienia, oglądając nową ziemię swych zrealizowanych marzeń. Podczas pogrzebu na warszawskich Powązkach zmarłego żegnał jego przyjaciel, profesor Władysław Bartoszewski.
Drogi przyjacielu, nasze losy życiowe były bardzo podobne, jak i ty, dziecko Warszawy, wtedy, kiedy robiłeś maturę w gimnazjum Adama Mickiewicza. Ja byłem w trzeciej klasie gimnazjum Stanisława Kostki, o kilometr odległości od tego miejsca. Oczywiście cię nie znałem, ale uczyliśmy się mniej więcej tego samego. Między innymi tych słów z pieśni Kochanowskiego: a jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Kiedyśmy byli chłopcami w gimnazjum, to nie wypełnialiśmy tych słów jakąś głębszą refleksją. Na starość ta refleksja staje się pewnego typu testem i sprawdzianem, a w przypadku twego życia ta służba ojczyźnie zapewne, jak to tak pięknie wyraził w trochę innych słowach, ale z tą samą intencją Ojciec Święty, toruje ci drogę do życia wiecznego. Drogi Janku, spotkałem cię przelotnie w czasie Powstania Warszawskiego. Widywaliśmy się, ale nie znaliśmy się. A od 40 lat byliśmy przyjaciółmi, a spośród 24 lat twojej pracy w Radio Wolna Europa przez 12 lat miałem wielki zaszczyt z mojego wolnego wyboru być tajnym, nieoficjalnym współpracownikiem Radia Wolna Europa, twoim współpracownikiem. Potem z radia odszedłeś, ja to kontynuowałem, ale 12 lat, połowę twojej służby w radio mogłem ci trochę pomagać. Łączyło nas absolutne, bezwzględne zaufanie wzajemne i ścisła tajemnica naszej współpracy, którą, jak to przystało na Polaków, katolików, prowadzony był tylko ksiądz kapelan Tadeusz Kirszke. I ta współpraca związała nas ze sobą w sposób dodatkowy. Tajne spotkania w Austrii, w Niemczech, we Francji, w Anglii. Później już spotykaliśmy się w inny sposób, kiedy ty byłeś niby emerytem, Nie, Janku, ty nie byłeś emerytem, ty, Janku, służyłeś Polsce w Waszyngtonie, nieustannie molestując polityków amerykańskich w interesie Polski o takie czy inne zachowanie, kiedy opozycja demokratyczna rozwijała się w końcu lat 70., kiedy tworzyło się Towarzystwo Kursów Naukowych i Uniwersytet Latający, kiedy powstał fenomen polskiej historii najnowszej, niezależny, samodzielny związek zawodowy Solidarność w Gdańsku, kiedy stłumiono ten odruch wolności w sposób brutalny i ponury w grudniu 1981 roku, ty byłeś na stanowisku, ty byłeś naszym nieoficjalnym, szalenie ważnym ambasadorem u źródła dyspozycji wielką polityką świata i mogąc odpoczywać, nie spoczywałeś nigdy i pracowałeś dalej. Kiedy Polska odzyskała suwerenność, przyjechałeś w 1989 roku od razu do Polski, jeden z pierwszych, ponad 20 razy byłeś od tej pory już nie młody człowiek z dalekiego Waszyngtonu w Polsce, aż do chwili powrotu w 2002 roku tutaj na stałe i znów byłeś obecny w radio, w telewizji, na odczytach, na spotkaniach i widziałeś sprawy polskie z wielką wrażliwością, sprawy kondycji Polaków i sprawy Polski w świecie. Walczyłeś dalej o wejście Polski do Unii Europejskiej, tak jak współdoprowadziłeś do ukształtowania opinii amerykańskiej popierającej nasze stosunkowo wczesne wejście do NATO. Walczyłeś o sprawy Litwy, walczyłeś o sprawy Ukrainy, byłeś gorącym zwolennikiem współdziałania z tymi narodami, którymi historia łączyła nas i dzieliła w różny sposób, ale które były tak ważne w naszej historii, a my w ich historii. Rozumiałeś to. Nie wszyscy ludzie twojego pokolenia byli w stanie wznieść się ponad urazy, uprzedzenia, opory. Ty byłeś w stanie i to było w tobie bardzo, bardzo piękne i przekonywujące. I wreszcie, drogi Janku, nie ja jestem od tego, aby wystawiać ci jakiekolwiek świadectwa patriotyzmu. Społeczeństwo polskie o nich dobrze wie. Dla mnie głębokim wyrazem twojego mądrego patriotyzmu w twojej duszy romantyka i pozytywisty, bo idealisty obdarzonego wizjami i realisty chcącego budować to, co zbudować można w danych warunkach. Dla mnie pozostaną, tak jak i dla ciebie, tak szalenie ważne te słowa z pierwszej audycji Radia Wolna Europa, będące wyrazem twojej głębokiej wiary w Polskę i sprawiedliwość Bożą. Te słowa z 3 maja 1952 roku. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary. Rodacy, gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie, Polska żyje, Polska walczy, Polska zwycięży. Nie bez wzruszenia przypominałeś sobie te słowa. Ja wtedy byłem w więzieniu bogotowskim. Nie wiedziałem, że powstała wolna Europa. Ale kiedy po latach wyszedłem z więzienia, zacząłem jej w pierwszych dniach słuchać i słuchałem jej potem zawsze, zanim sam z nią współdziałałem. I jeszcze jedno, może nie wszystkim wiadome, już ostatni akcent twojej wielkiej wiary w sens tradycji i potrzebę jej kontynuowania. Dorobek całego swego życia, ogromne zbiory poloników, obrazy, inne przedmioty wielkiej wartości, całe twoje mienie zapisałeś i zdecydowanie to potwierdzałeś do ostatnich tygodni w rozmowach, uważając to za swój obowiązek, Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich. Krótko mówiąc, dorobek swego życia oddałeś narodowi, oddałeś przyszłym pokoleniom Polaków, oddałeś Polsce, oddałeś z myślą o tych, którzy będą oglądać, kształcić się, bo dla ciebie ten dorobek gromadzony z pasją i zamiłowaniem przez dziesiątki lat był dorobkiem z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków. Janku, nie mamy ci jak dziękować. Bóg cię wynagrodzi.
Obszernymi fragmentami wspomnienia Władysława Bartoszewskiego o Janie Nowaku Jeziorańskim kończymy środowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.